Wicemarszałek Senatu Maria Koc, gościem na antenie Katolickiego Radia Podlasie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani marszałek, dobre wieści chyba czekają mieszkańców Stanisławowa. Będzie tam odnowiony odcinek drogi krajowej numer 50?
Będzie odnowiony. Zabiegałam o to dawno, jeszcze kiedy byłam radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a modernizowana była wtedy droga wojewódzka 637, prowadząca z Węgrowa do Warszawy. To wtedy też zabiegałam o to, aby jednocześnie Generalna Dyrekcja włączyła się w te działania na 637 i zmodernizowała odcinek 50. Bo wiem, że te drogi się przecinają. Chodziło mi tam szczególnie o rondo, o to, żeby można było z drogi wojewódzkiej bezpiecznie wjechać na drogę krajową numer 50, która jest bardzo uczęszczana. Tam jak jadą tiry, to często jeden za drugim i po prostu często jest z tej podporządkowanej drogi ciężko się tam wbić. No ale wtedy właściwie nie było z kim rozmawiać, bo Generalna Dyrekcja powiedziała, że to nie jest jej sprawa. Marszałek województwa też wtedy jakoś tak nie bardzo interesował się tym tematem, ale kiedy nastąpiły zmiany w Generalnej Dyrekcji, ja tam ostro też przystąpiłam do pracy i wiele projektów mi się udało jakby wprowadzić do programów realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na naszym terenie i między innymi udało się właśnie wprowadzić modernizację drogi krajowej numer 50 na wysokości Stanisławowa. Ona będzie modernizowana na odcinku 5 kilometrów. Będą bezpieczne przejścia, chodniki, ścieżki rowerowe. No ale znowu nie rozwiązuje to głównego problemu miejscowości, czyli Stanisławowa, bo wiemy, że tam największym problemem dla mieszkańców, ale też i dla użytkowników drogi 637 jest to, że ona biegnie prosto przez centrum miejscowości. To na pewno jest i bardzo niebezpieczne, bo cały ten ruch, często i ciężkie samochody po prostu przejeżdżają przez miejscowość. To też myślę ogranicza rozwój. No a jednocześnie dla użytkowników drogi, no też wcale nie jest komfortowe, kiedy oni muszą przez taką dużą miejscowość, przez samo centrum przejeżdżać. Wróciłam do pomysłu obwodnicy od drogi 637 i tutaj bardzo się cieszę i bardzo dziękuję pani marszałek Ewie Orzełowskiej, która podjęła ten temat i po rozmowach też ona uznała, że no ta obwodnica jest konieczna i w momencie, kiedy będzie modernizowana 50, no to jeżeli mają być budowane dwa ronda, no to jedne od strony tutaj Węgrowa, ale drugie za Stanisławowem w miejscu, gdzie by była ta obwodnica. No i te rozmowy myślę, że idą w dobrym kierunku. Pani marszałek, widzę, że jest bardzo, bardzo w to zaangażowana i pełna takiego też optymizmu, że to się uda, bo myślę, że mieszkańcom Stanisławowa bardzo też na tym powinno zależeć i zależy i pani wójt Kindze Sosińskiej bardzo na tym zależy, więc myślę, że wspólnym staraniem, a jak kobiety się za coś wezmą, to myślę, że na pewno doprowadzą to do końca, wspólnym działaniem uda się i zmodernizować 50, ale też w końcu wybudować tę obwodnicę Stanisławowa.
Pani marszałek, zapytam się o to, co dzieje się teraz w kraju, o czym się teraz mówi. Spór o Westerplatte. Można powiedzieć, że jest on już zakończony?
No ja myślę, że zakończony, bo pan prezydent podpisał ustawę, w związku z tym będzie można przystąpić do działań, bo wiemy, szanowni państwo, że to miejsce bardzo takie symboliczne, ważne dla wszystkich Polaków, tam zaczęła się II wojna światowa i to miejsce jest jednoznacznie utożsamiane z ogromnym heroizmem Polaków, którzy walczyli z najeźdźcą niemieckim, że to miejsce jest bardzo zaniedbane. No, kiedy tam się jest, ja byłam tam kilka lat temu, kiedy się ogląda zdjęcia w internecie, no to widać, że skala tych zaniedbań jest ogromna. I na pewno nie tak powinna ta placówka wyglądać. W związku z tym, ponieważ miasto Gdańsk, które tym miejscem do tej pory zarządzało, właściwie niewiele zrobiło, żeby to uporządkować, czy upamiętnić w sposób godny i należyty, państwo polskie bierze na siebie ten obowiązek. Stąd ta ustawa. postawa. Bardzo się dziwię pani prezydent Dulkiewicz, bardzo się dziwię tym wszystkim, którzy sprzeciwiają się tym planom Ministerstwa Kultury, bo przecież wszystkim nam powinno zależeć na jednym, na godnym upamiętnieniu, na pokazaniu heroizmu polskiego żołnierza. To ma być Muzeum Westerplatte, ale też wojny 1939 roku, września 1939 roku. My, szanowni państwo, odrabiamy zaległości wielu, wielu lat. Tak naprawdę mamy w Polsce niewiele muzeów. Ten taki współczynnik ilości muzeów na 1000 mieszkańców, on jest jednym z najniższych w Europie. I my musimy opisywać wydarzenia, ludzi, historię po to, aby ją przekazać kolejnym pokoleniom. Westerplatte to jest miejsce, gdzie się rozegrała naprawdę bardzo zażarta walka i ono powinno rzeczywiście jakby oddawać tamte wydarzenia i przypominać tamtych ludzi, przypominać okoliczności, prawda, wybuchu II wojny światowej i ten wielki heroizm, o którym już tutaj wspomniałam. W związku z powyższym, ponieważ no, nie można było dojść do porozumienia na zasadzie rozmów, jakichś proponowania współpracy pani prezydent, no, potrzebna była ustawa. I Ministerstwo Kultury taką ustawę zaproponowało, przygotowało. Ona przewiduje, że tam powstanie muzeum plenerowe. Teren zostanie uporządkowany. Będą miały miejsce upamiętnienia. Na to państwo polskie wyda 150 milionów złotych. Panie redaktorze, proszę mi powiedzieć, które miasto zrezygnowałoby z takiej dużej kwoty pieniędzy?
To jest duża suma, nie oszukujmy
To jest bardzo
się.
Duża suma. Za te pieniądze można naprawdę to miejsce uczynić się z jednej strony no, takim przypominającym tamte wydarzenia, ale też i takim atrakcyjnym dla osób, które to miejsce odwiedzają, bo tam przyjeżdża dużo ludzi, dużo młodzieży, dużo dzieci, wycieczek szkolnych. Przecież gdyby nie było Muzeum Powstania Warszawskiego, gdyby nie decyzja pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kiedy jeszcze był prezydentem Warszawy, to wiedza o Powstaniu Warszawskim w społeczeństwie byłaby na pewno dużo mniejsza niż jest obecnie. A to Muzeum Powstania Warszawskiego, którego nie było, które powstało 15 lat temu, jest teraz najchętniej odwiedzaną placówką muzealną w kraju. Tam przybywają tłumy ludzi z kraju i ludzi z zagranicy i podobnie może być z Westerplatte. Ostatnia chwila, 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, żeby po prostu się tą sprawą zająć. Jestem zdumiona postawą pani prezydent Dulkiewicz. Nie rozumiem jej.
To wszystko mogło wynikać.
To jest walka polityczna. To jest walka polityczna. Pani prezydent no wyjawnie, prawda, opowiada się po jednej stronie sceny politycznej, jest działaczką, jest bardzo związaną osobą z Platformą Obywatelską. Ona cały czas krytykuje rząd w sposób bardzo brutalny. Dała się wprzęgnąć w taką walkę polityczną, co samorządowcom chyba w ogóle nie jest potrzebne, bo jeżeli samorządowiec walczy z rządem, no to jak on ma zamiar rozwijać swoją małą ojczyznę? No nie można walczyć z rządem, trzeba z rządem współpracować, a ona jest na froncie walki i to jest takim, prawda, jakby jedną z tą głównych postaci politycznych, która się w tę walkę polityczną z Prawem i Sprawiedliwością angażuje. I myślę, że wykorzystała to jako element tej walki po prostu, bo no chyba co do idei, że Westerplatte powinno być uporządkowane i powinna być tam ekspozycja poświęcona tej historii, która miała miejsce 80 lat temu, to chyba wszyscy jesteśmy co do tego zgodni, a jeżeli ktoś nie jest zgodny, to ja nie rozumiem, no bo w interesie Polski i Polaków jest, żeby to miejsce opowiadało historię napaści Niemiec na Polskę, bo Niemcy napadli na Polskę i Polska jako ten pierwszy kraj stawiła opór. Została sama i na skutek tamtych wydarzeń tragicznych, przecież miały później miejsce okupacja, która trwała do 1945 roku. Dostaliśmy się, straciliśmy niepodległość, dostaliśmy się w zasięg działalności wpływów Związku Radzieckiego. Tyle lat komuny w naszym kraju. My skutki do dnia dzisiejszego przecież, szanowni państwo, odczuwamy. Gdyby, ekonomiści mówią, że gdyby nie druga wojna światowa, potencjał gospodarczy Polski byłby teraz trzykrotnie większy. Gdzie my byśmy byli jako społeczeństwo? My, nasze dzieci, nasze wnuki. A my jesteśmy cały czas na dorobku. Gdyby nasz potencjał gospodarczy był trzykrotnie większy niż obecnie, to szanowni państwo, w jakim kraju my byśmy żyli, jakie pensje my byśmy mieli, jaką mielibyśmy infrastrukturę? dziewczyna się, na młodzież musiałaby wyjeżdżać za granicę, tak jak to miało miejsce parę lat temu. No nie. Więc skutki II wojny światowej my do dnia dzisiejszego ponosimy. O tym musimy głośno mówić i po prostu Muzeum Westerplatte powinno powstać i powstanie. Cieszę się, że pan prezydent ustawę podpisał. Myślę, że to zamyka dyskusję, chociaż pani prezydent Dulkiewicz odgraża się, że będzie jeszcze na arenie międzynarodowej szukała wsparcia dla swoich jakichś idei, ale jakich? Ona też nie mówi, po prostu nie, bo nie, tak.
Przejdźmy teraz do tutaj bardziej tematów związanych z rodziną. Rząd wprowadził zmiany w programie Rodzina 500+. Jak pani marszałek je odbiera? Pomogą rodzinie? Wystarczy na to środków z budżetu państwa?
Oczywiście, że wystarczy środków z budżetu państwa. Wszystko jest policzone, panie redaktorze. No, mamy budżet, który jest większy o 100 miliardów złotych niż to było w roku 2015. Uszczelnienie systemu podatkowego, a jednocześnie stymulowanie rozwoju gospodarczego i ten taki wzrost gospodarczy, który odnotowujemy i to naprawdę no, na skalę niespotykaną w Europie i na świecie, to wszystko powoduje, że wpływy do budżetu są bardzo duże i dlatego możemy sobie pozwolić na rozszerzenie programu 500+. Do niedawna jeszcze, do końca czerwca tego roku, to było świadczenie na każde drugie, trzecie i kolejne dziecko. A od 1 lipca, no z wyrównaniem na jesieni, to będzie również na pierwsze dziecko i tutaj ponad 6,5 miliona jedynaków z tego skorzysta. To jest oczywiście duże obciążenie dla budżetu, ale to jest inwestycja w przyszłość. My musimy walczyć o rodzinę, walczyć o dzietność, walczyć o to, aby tych dzieci się rodziło jak najwięcej, dlatego że no cały czas przeżywamy kryzys demograficzny. Faktem jest, że tych urodzin, odkąd jest program 500+, jest więcej. Dzieci w Polsce rodzi się więcej, to obiektywnie wszystkie wskaźniki na to pokazują. Ale no musimy walczyć, aby było ich jeszcze więcej, no ponieważ inaczej Polska się po prostu wyludni. To jest odpowiedzialna polityka prorodzinna, odpowiedzialna polityka demograficzna i po prostu to jest też program, który, dzięki któremu no, my możemy społeczeństwu przekazywać te owoce wzrostu gospodarczego poprzez właśnie taki dobry program społeczny, który wzbudza zainteresowanie w innych krajach europejskich. Na zachodzie Europy tego typu programy, one już dawno funkcjonują. W Europie Środkowej inni patrzą na nas, jak my to realizujemy. I też się na tym wzorują. Trzeba inwestować w rodzinę, bo widzimy, że w Europie kryzys demograficzny dotyka nie tylko Polskę. I jeżeli tego typu no, wsparcia nie będzie dla rodzin, to być może te decyzje o posiadaniu dziecka, czy pierwszego, czy kolejnego, będą odkładane. Być może będzie trudniej zawrzeć związek małżeński, czy w ogóle założyć rodzinę, a dzięki temu programowi no, wierzymy, że więcej dzieci się w Polsce urodzi, ale przede wszystkim, że polskie rodziny będą mogły też godnie żyć.
To jeszcze przejdźmy do oświaty. Minister oświaty i wiceminister finansów zapowiedzieli, że dla nauczycieli od 1 września przygotowano 1 miliard złotych na podwyżki. Pani zdaniem uspokoi to oczekiwania tej grupy społecznej?
Nie wiem, czy uspokoi to oczekiwania nauczycieli, bo te oczekiwania poprzez taką nieodpowiedzialną działalność ZNP, Związku Nauczycielstwa Polskiego, pana Broniarza, one zostały bardzo jakby takie, no, wysoko stała podniesiona poprzeczka, bo mówiło się o 1000 złotych, prawda, o takich podwyżkach, które dla budżetu były po prostu, budżetu państwa polskiego były po prostu nie do udźwignięcia. Dobrze, że Solidarność podpisała, kiedy ten protest trwał, podpisała porozumienie, bo dzięki temu te podwyżki od września będą mogły mieć miejsce. I rzeczywiście państwo polskie przeznacza budżet 1 miliard złotych więcej na te podwyżki, one trafią do samorządów. No, myślę, że żaden rząd tak dużych podwyżek w tak krótkim czasie nie dał, ale też pamiętamy nauczycielom, ale też pamiętamy, że te pensje, one na pewno powinny być wyższe. Tylko, drodzy państwo, no do tego trzeba sukcesywnie dochodzić. To nie może być podwyżka skokowa, bo na to jest nas po prostu nie stać, ale podwyższamy wynagrodzenia nauczycielom i to się dzieje systematycznie, odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a pamiętamy, że za poprzednich rządów przez kilka lat tych podwyżek nie było i teraz ponosimy tego konsekwencje, no bo jeżeli się nie podwyższa pensji systematycznie, no to potem, prawda, rosną oczekiwania, a te oczekiwania, to nie jest mowa o 200 czy o 100, 200, 300 zł, tylko tak jak właśnie ZNP postawiło taką poprzeczkę bardzo wysoką, tylko mowa o 1000 zł, więc mówię, no chciałoby się odrobić szybciej te zaległości, jakie poczynili nasi poprzednicy, czyli PO-PSL, no ale musimy się obracać wokół tego, co jest w budżecie. Realizujemy duże programy społeczne, realizujemy duże programy rozwojowe, one trafiają do wszystkich Polaków, i do nauczycieli, i do lekarzy, i do urzędników, i do kierowców, no to po prostu do wszystkich grup zawodowych. Jest 13. emerytura, która jest też wsparciem dla emerytów. Więc są to programy społeczne właściwie nakierowane na całe społeczeństwo i myślę, że no tutaj również nauczyciele z tych programów przynajmniej w jakiejś części korzystają. Co do podwyżek, oczywiście one będą w dalszych latach również wprowadzane. No to o tym mówiliśmy i o tym mówimy. No,
zobaczymy, jak zareagują na to nauczyciele. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani wicemarszałek Senatu Maria Koc.